Przeczytam najpierw pierwszy fragment. List Jakuba, 5 rozdział, werset 12. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie. Abyście nie popadli pod sąd. Jak ktoś czyta tylko ten fragment, rzeczywiście może mieć wrażenie, że w ogóle nie możemy przysięgać. Ten jeden fragment sam w sobie daje takie wrażenie. Bo jest napisane, przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie. Tylko zwróćcie uwagę, że tu się nie zakończyło zdanie. Nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak nie będzie tak, a nie niech będzie nie. Abyście nie popadli pod sąd. Od razu powiem, o co chodzi i będziemy dalej szli, żeby to pokazać. Jest tu wskazany rodzaj przysięgania, który jest czyniony w niewłaściwy sposób. Jest tutaj mowa o tym, że jeżeli coś robisz w sposób niewłaściwy, to podpadasz pod sąd. I jest powiedziane, żeby nie przysięgać w jakiś określony sposób. I tutaj jest wymienione. Ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób podobny do tych sposobów wcześniej wymienionych. Nie robić tego generalnie, ale macie powiedzieć tak lub nie. Dlaczego to powiedział Jakub w tym swoim liście? Dlaczego on to zrobił? W tamtym czasie, kiedy tworzyły się kościoły, bardzo wielu było Żydów wierzących i podlegali nauce faryzeuszy, która ta nauka była wykoślawiona. Nauka ta była tradycją ludzką, wykoślawieniem słowa, które Bóg podał wcześniej. Oni źle interpretowali kwestie przysięgania, ślubów, i dlatego Pan Jezus, zaraz do tego dojdziemy, ustawia naukę prawidłową, która została wykoślawiona przez naukę faryzeuszy. Całe kazanie na górze prawie temu jest poświęcone. 5, 6, 7 rozdział Mateusza. I tam jest powiedziane na samym początku, w 5 rozdziale, że Pan Jezus nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. To jest bardzo ważne. On wypełniał to słowo, które było zapowiedziane w Starym Testamencie. On go nie znosił. Oni go oskarżali o to, że on jest przeciwko Mojżeszowi, że on jest przeciwko prawu. A on mówi, nie, ja nie jestem przeciwko, ja je wypełniam. I też właściwie ustawiam. Nie znoszę żadnych przykazań. I od razu powiedział, kto je zniesie, będzie najmniejszy w Królestwie Boga. Więc to było na początku, a później właśnie są wywody i tłumaczenia, jak należy pewne fragmenty, które były nadużywane przez tradycję żydowską i źle tłumaczone, jak należy właściwie rozumieć. I zaraz to zrozumiemy, jak wejdziemy głębiej w to, co mówi Stary Testament. Bo na tym właśnie opiera się tłumaczenie Pana Jezusa w 5 rozdziale w Mateuszu na temat przysiąg. Otóż zobaczmy, co mówi Stary Testament. Chcę na to zwrócić uwagę, że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Nowego Testamentu. Jest po prostu nowe przymierze, ale Słowo Boże pozostało niezmienne. I musimy rozumieć, że Słowem Boga jest sam Bóg z natury. Dlatego nie może się zmienić. Trzeba właściwie po prostu je rozumieć. Innymi słowami, rozumieć Boga muszę właściwie. Dobrze, to zobaczmy, co mówi Słowo Boże na ten temat. Po pierwsze, powtórzonego prawa, 10 rozdział, werset 20. Mówi tak: bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. Jeszcze raz. Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. Jeżeli czynisz przysięgę, czyń ją na Jego imię. I nie jest powiedziane nigdzie w Starym Testamencie, że nie mamy przysięgać. Odwrotnie, jest powiedziane, że jeżeli masz postawę bojaźni wobec Boga, jeżeli Mu oddałeś się, jeżeli Mu służysz, to jeżeli potrzeba wykonać przysięgę, rób ją na Boga, na Jego imię. Bardzo wyraźny nakaz. To samo jest w 6 rozdziale tej księgi, w 13 wersecie. Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. Dwa razy w tej księdze. Bardzo wyraźnie. Będziesz przysięgał na Jego imię. Biblia nie mówi, że nie masz przysięgać. Zaraz będziemy dalej szli i wtedy zrozumiemy, dlaczego nie mamy przysięgać na niebo, ziemię i tak dalej. Więc jest wyraźnie tu powiedziane, że tak, że mamy przysięgać. Jak przysięgać? Na Jego imię. Innymi słowami, Bóg jest wprowadzony jako świadek. Jako świadek przywołałeś Boga między dwoma osobami, między dwoma stronami, przywołałeś Boga jako świadka, że to, co mówisz, jest tak. Dlatego masz przysięgać na Boga. To jest pierwsze, że przysięga się na Jego imię. Czyli na największe, co może być. Tak? Albo kto może być największym. Tak? I teraz następna rzecz. Księga Liczb, 30 rozdział, werset 3, w niektórych Bibliach będzie to werset 2. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo przysięgę i zwiąże swoją duszę z zobowiązaniem, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Czyli jeżeli mężczyzna złoży ślub Panu, przysięgę, zobowiązanie jakiekolwiek, czyli zwiąże swoją duszę tym zobowiązaniem, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Czyli ja mogę przysięgać, ale jeżeli ja przysięgam, to jestem zobowiązany dokładnie wypełnić to, co powiedziałem swoimi ustami. Drugi fragment, który o tym samym mówi, to jest powtórzonego prawa, 23 rozdział, werset 21 do 24 przeczytamy. W niektórych innych Bibliach będzie to od 22 do 25. Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z Jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na tobie. Lecz co z ust twych już wyszło, tego strzeż. I wypełnij ślub, co dobrowolnie wypowiedziałeś swymi ustami Panu Bogu twemu. Czyli mamy przysięgać na Boga, mamy wypełnić ten ślub, Dokładnie i nie ociągać się, nie próbować kombinować. Obiecałeś, tak jak obiecałeś, w czasie to, co masz zrobić, ma być wykonane. Nie możesz kombinować. Tu jest mowa o ociąganiu. Wiecie, czasami niektórzy ludzie obiecują coś i co? I nie robią. Albo mówią, zrobię to i mijają lata, a ta rzecz mogła być wykonana w pierwszym roku. I mówią, ja jeszcze cały czas to zrobię. Rozumiemy? Kombinowanie, jeżeli chodzi o przysięgę. O tym Bóg mówi. Dokładnie wypełnij, nie ociągaj się. A więc mamy. Przysięgać mamy na Jego imię. Druga rzecz. Mamy wykonać to, dokładnie, wypełnić dokładnie to, co obiecaliśmy, strzec obietnicy, nie ociągać się. I teraz przejdziemy dalej. Zajmiemy się samym imieniem. Jak traktować imię Boże w tej przysiędze? Jaki powinniśmy mieć stosunek do tego imienia? Więc idziemy do Księgi Wyjścia, 20 rozdział i werset 7. To jest trzecie przekazanie dekalogu. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga Twego, dla fałszu, albo inaczej na zniszczenie. Zaraz wytłumaczę, dlaczego można tak tłumaczyć. Gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który bierze Jego imię do fałszu. Jeszcze raz. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego dla fałszu albo dla zniszczenia, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który bierze Jego imię do fałszu albo na zniszczenie. Otóż ten wyraz do fałszu tłumaczą też dla czczych rzeczy albo na daremno. Jest to też poprawne. Są dwie możliwości tego tłumaczenia. Albo na daremno, albo w celu sfałszowania. Czyli coś niepotrzebnie, bezcelowo bierzesz, albo druga możliwość dla fałszu, dla kłamstwa, dla zdrady. Tutaj jest użyty hebrajski wyraz szaw, pochodzi od wyrazu szoach, spustoszenie, zniszczenie. To znaczy, że ktoś używa imię Boga i używając to imię dokona spustoszenia. Imię Boga będzie sprofanowane. Czujecie to? Ponieważ ty powiedziałeś na Boga to zrobisz, nie robisz tego i imię Boga jest szargane. O to tu chodzi. Jeżeli Boga wziąłeś do ślubu jako świadka, musisz wypełnić to. Inaczej jego imię w oczach przeciwnika, drugiej strony, której coś obiecałeś, jego imię może być szargane, sprofanowane. Drugi fragment o tym mówiący to jest Kapłańska, 19 rozdział, werset 12. Jest napisane tak. Nie będziecie przysięgać kłamliwie, by zbezcześcić, inaczej sprofanować imię Boga Twego. Ja jestem Pan. Jeszcze raz. Nie będziecie przysięgać kłamliwie albo inaczej dla fałszu, by zbezcześcić, inaczej sprofanować imię Boga Twego. Ja jestem Pan. Mówiąc innymi słowami, możemy przysięgać, to było pierwsze, ale jeżeli przysięgamy, to na Boga, imię Boga, On jest w tym momencie świadkiem. Następna rzecz. Jeżeli już wypowiedziałeś obietnicę jakoś, przyrzeczenie, ślub, dokładnie musisz, bez ociągania się, wypełnić to, co powiedziałeś, strzec tego, by to się dokonało. I trzecia rzecz. Uważaj, bo niewypełnienie tego dokonuje zbluźnienia imieniu Boga. Robisz imię Boga w twoich ustach nic niewartym. Profanujesz je. Czynisz je nieświętym. I Bóg mówi, moje imię może być szargane. Rozumiecie tą motywację, dlaczego Bóg to mówi? Jego imię musi być szanowane. Jeżeli już przywołujesz imię Boga, On musi odebrać chwałę w tym. Rozumiecie to? Lud święty Boga dba, by Jego imię ponad wszystko było wywyższone i święte. Dlatego Twoja obietnica musi być wypełniona, by On odebrał chwałę. On odebrał chwałę. Wtedy druga strona, która nie jest pewna i już zaczyna wątpić, czy ty wykonasz to, co obiecałeś, dowiaduje się w momencie, kiedy rzeczywiście wykonałeś to i ty mówisz, no przecież ja ci mówiłem na Boga. W tym momencie, to się niepotrzebnie martwiłem. I ten człowiek zaczyna szanować Boga, na którego się powołałeś. Dlatego zrobiłeś to, bo na Boga się powołałeś. Rozumiecie tą intencję? W tym momencie głosisz imię Boga. I teraz pokażę wam, jak faryzeusze podchodzili do tego w czasach Pana Jezusa. Wykładowcy słowa, tak? To jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Od wersetu 16 do 22. Biada wam, przewodnicy ślepi. Już tu macie wskazówkę, kim oni byli. Nic nie widzieli. Mieli słowo, ale nie znali go. Tak? Przewodnicy ślepi. Którzy mówicie, co mówicie? Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. 17 werset. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej. Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy. Lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. 19 werset. Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. Czyli na Boga, tak? A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Czyli na Boga, tak? Widzicie, że faryzeusze, to co Pan Jezus mówi, podkreśla wyraźnie, są ślepi. Nie rozumieją przysięgi. Są ludźmi tradycji, ludzkich nauk. Zwróćcie uwagę, że dla nich nie była ważna przysięga na przybytek, ale na złoto przybytku. Czy wam coś to nie mówi? Przybytek nieistotny, ale złoto jest istotne. I tak uczyli ludzi. Albo ołtarz, to nic nie znaczy, ale ofiara w nawiasie, którą my możemy zjeść, ewentualnie ona gdzieś tam trafi do nas. To tak, to ma znaczenie. Tego się trzymaj. Ale na ołtarz nie. Czyli co Boże nie ma znaczenia, ale co ludzkie ma znaczenie dla nich. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na to, że oni rozróżniają przysięgi. Ta ważna, ta nieważna. Tak jakby chcieli powiedzieć, że pewne przysięgi mają ważność i trzymacie się, uwaga, prawa. Natomiast niektóre przysięgi, dobra, zrobiłeś przysięgę, ale w sumie ona nie ma mocy według prawa. Czyli możesz ją złamać. Ponieważ nie jest zgodna według nich ze Słowem Boga. Ich założenie wstępne już jest przeciwne Słowu Boga. A oni jeszcze zaczęli rozróżniać fałszywie, co jest prawdziwą przysięgą, a co nie. Pan Jezus nauczał natomiast i Bóg w Starym Testamencie nauczał, a Pan Jezus to ponownie powiedział, że masz dotrzymać przysięgi Bogu. Masz dotrzymać. Czy przysięgałeś na imię Boga, czy w inny sposób, we zwykłej rozmowie? są dwa rodzaje takich przysiąg zasadniczych. Bardzo donośne, bardzo istotne. To jest przysięga na Boga. Używasz imię Boga w celu poparcia tego, co mówisz, żeby zapewnić drugą stronę o powadze złożonej obietnicy, czy zadeklarowanej obietnicy, że to, co mówisz, wypełnisz. Mówię ci, na Boga to się stanie. To jest powaga. Z drugiej strony ludzie między sobą czasami też chcą podkreślić, że mówią prawdę, żeby im wierzono. Ale nie jest to tej natury takiej godności, takiej uroczystości, doniosłości. Jest to mniejszej wagi obietnica. Ale jest ważna dla tej osoby, żeby jej wierzono. W tych przypadkach Pan Jezus mówi, mówcie tak, tak. Mówcie nie, nie. Nie nadużywajcie mego imienia do marności, do czczych rzeczy, do niepotrzebnych obietnic albo mało istotnych, żeby podkreślić siebie samego, jak jesteście wspaniali i zamiast wywyższyć Boga, ty siebie wywyższasz w tym momencie. Czyli zamiast Bóg, żeby odebrał chwałę, tak naprawdę ty odbierasz chwałę, bo ty jesteś taki wspaniały i prawdomówny. Zwróćcie uwagę, że Słowo Boże mówi tak, wielokrotnie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, dwa razy. Tu jest powiedziane, mówcie tak, tak. Zwróćcie uwagę, jak czasami my potocznie mówimy. Na przykład ja mówię do Marcina, Marcin, wiesz, to jest tak. Marcin coś do mnie mówi, a ja mówię, Marcin, ja ci mówię, że to jest tak. Widzicie akcent? I drugi raz powiedziałam? Ja chcę, żeby on uwierzył temu, co ja mówię. Ja ci mówię, to tak jest. To jest tak, tak, dwa razy. To jest podkreślenie tego, że to, co mówię, uwierz mi. Ale nie ma w tym przysięgi. Widzicie to? To jest zapewnienie, że tak, tak jest. Dlatego przysięga na imię Boga jest w ważnych momentach używana. Była zarezerwowana dla tych ważnych, doniosłych, wyjątkowych sytuacji. I zapewniała drugą stronę o powadze tej złożonej obietnicy, czy zadeklarowanej jakiejś obietnicy. I mówiła też jednocześnie o pewności wypełnienia czy spełnienia tej obietnicy czy zobowiązania. Czyli zanim coś się stanie, ja już słowem mówię, to się stanie. Tak jakbyś to już miał. To jest bardzo doniosłe. Dlatego nie powinno być nadużywane, bo w ten imię Boga wkładasz jako świadka w to miejsce. Na zwykłych spraw, tak jak powiedziałem, dla takich codziennego życia spraw, na krótki często czas przyrzeczenia różnego rodzaju obietnice, w tych przypadkach była tylko używana zasada mówię, tak jest, tak, tak, nie, nie. Jak powiedziałeś raz tak, jest okej. Jak chciałeś zapewnić to, no mówię ci, tak jest. Albo tak nie jest, dwa razy. Jakub powiedział tylko raz tak. Mówcie tak i mówcie nie. Ale Pan Jezus powiedział, możecie być tak, tak, nie, nie. A więc przysięga jest dozwolona, jest konieczna w niektórych przypadkach. I Pan Jezus mówił i nauczał, tak jak Bóg, w Starym Testamencie, dotrzymaj przysięgi. Tak powinno się przysięgać. Każda przysięga czy przyrzeczenie jest ważne. Faryzeusze mówili nie, niektóre nie są ważne. A Pan Bóg mówi nie, każda przysięga jest ważna. Przypomnę, kiedy faryzeusze dzielili to i mówili na przykład, przysięga na złoto przybytku jest ważna, natomiast na sam przybytek nie jest ważna, Pan Jezus tłumaczył, jesteście ślepi. Przecież przybytek uświęca złoto. A w przybytku mieszka Pan. Więc kto przyrzeka na złoto, czy tam przybytek, jakkolwiek, w gruncie rzeczy przyrzeka na Pana. Kto przyrzeka na ofiarę, według faryzeuszy jest to ważna przysięga. Nieważna, jeżeli na ołtarz, na którym leży ofiara. A Pan Jezus mówi, ołtarz uświęca ofiarę. Jesteście ślepi. To ołtarz jest ważniejszy. Zawsze w tym sznureczku zależności wszystko prowadzi do Boga. I Twoje słowa mają znaczenie, jakiekolwiek by one nie były. Musisz się trzymać swoich słów. I o to tutaj chodzi. Ty nie możesz kombinować, to jest ważne, a to jest nieważne. Faryzeusze tak nauczali. I dlatego Pan Bóg mówi i naucza przez Pana Jezusa w kazaniu na górze o tych przysięgach. Czytam. To jest Mateusza 5 rozdział, 33 werset do 37. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Ja od razu powiem, że nie będziesz fałszywie przysięgał ma dwa rodzaje znaczenia. To znaczy inaczej, nie będziesz łamał przysięgi i to mi najbardziej odpowiada w kontekście tym, który tu jest podany przez Pana Jezusa, że nie będziesz łamał przysięgi, ale może znaczyć też, nie będziesz fałszywie przysięgał, czyli kłamał w przysiędze. I teraz werset 34. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ale tu się zdanie nie kończy. Wcale nie przysięgajcie ani na niebo. I widzicie, jak oni kombinowali? Teraz rozumiecie, dlaczego Pan Jezus to mówi. Wcale nie przysięgajcie ani na niebo. On nie mówi w ogóle nie przysięgajcie. On mówi nie przysięgajcie na niebo, to co oni nauczali. Na niebo, bo jest tronem Bożym. Ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego. Ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Zwróćcie uwagę, każde przyrzeczenie wskazuje na Boga. Jesteś przed Bogiem widziany. Musisz trzymać tego, co wypowiadasz. I werset 36. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Innymi słowami, Bóg może to zrobić. W każdej przysiędze i przyrzeczeniu Bóg i tak to widzi. I tak to widzi. Mamy po prostu mówić do siebie prawdę. Nasze słowa mają mieć wartość. Tak lub nie. Jeżeli trzeba, poprę przysięgą. W uroczystym momencie, rozumiemy? Bo dla kogoś to jest ważne, a ja Bogu oddam chwałę. Rozumiecie? Dlatego nie należy się bać przysięgania, tylko zrozumieć, o czym Pan Jezus mówi. Pan Jezus ustawia właściwie fałszywą naukę faryzeuszy. Oni pokombinowali sobie, poprzestawiali. To, co dla nich jest ważne, to powiedzieli, to trzeba wykonywać, a tego innego nie. I dalej jest napisane, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co na to od złego pochodzi. Czyli co na to, co to znaczy? Jeżeli kombinujesz coś pomiędzy tak i nie, to jesteś pod złym duchem. To już twoje słowa nie mają wartości. A więc każda przysięga jest ważna. Każda przysięga jest ważna. Faryzeusze skupiali się na swoich przysięga. Tak jak oni to rozumieją. One były wiążące dla nich według prawa. I zwróćcie uwagę, omijali imię Boga. Czyli przysięga nie na imię Boga, gdyby była niedotrzymana, no cóż, ona nie była ważna. I tak. Czyli co? Chłopie, co się ty przyjmujesz? To nie jest zgodne z prawem. To nie ma znaczenia. To co, nie muszę wypełnić? No jasne, że nie musisz, bo to nie jest zgodne z prawem Bożym. Oni profanowali Słowo Boże. To byli ludzie formalizmu religijnego, litery. Widzicie to? Przysięga nie na imię Boga, gdyby była niedotrzymana, nie łamała prawa, bo oni powiedzieli, jaka przysięga jest ważna, a jaka nie. tego typu postępowanie umożliwiało planowanie nieuczciwości. Jak ktoś nie wiedział z drugiej strony, że faryzeusze mówili, to nie będzie i tak ważne przed prawem, to niektórzy religijni ludzie, bezbożni, mogli używać tego dla przeprowadzania swoich spraw, dla kłamania. I to dopuścili ludzie trzymający święto Biblię w ręku. Dlatego byli ślepi. I uczyli, jak oszukiwać. Czyli ludzie mogli czynić inne przysięgi, które nie były wiążące według prawa. Tak byli nauczani. To umożliwiało im planowanie nieuczciwości, kłamstwa. Widzicie, jak diabeł próbuje przejąć system religijny, jak próbuje wejść do kościoła przez fałszywe rzeczy. Praktycznie można było złamać przysięgę, tak zwaną inną, gdyby coś nie pasowało, a to nie złamałoby prawa. Czyli jak ktoś o tym wiedział, był tak cwany, że wiedział, to on już zawczasu mówił odpowiednie słowa. On jest usprawiedliwiony, przecież to nie działa. Okej, to teraz spójrzmy na przysięgi w piśmie. Przykłady. Z Nowego Testamentu zobaczmy na reakcję na przysięgę Pana Jezusa. Mateusz 26, 59 do 64. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków, w końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał. Patrzcie, do tej pory milczy i coś powoduje, że zaczyna mówić. Uwaga. A najwyższy kapłan rzekł do niego, poprzysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? W tym momencie musiał odpowiedzieć. Jezus odpowiedział, tak, ja nim jestem. Musiał odpowiedzieć prawdę. Było wezwanie na Boga, powiedz. Bóg jest świadkiem, powiedz. Następnie przeczytajmy reakcję człowieka w Nowym Testamencie, Piotra. Niedaleko szukając, 26 rozdział, 69 werset do 75. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła, i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich. Zaraz się dowiemy, że to była przysięga. Ale tu jest, zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł, nie wiem, co mówisz. 71. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu, uwaga, tu już jest bardzo wyraźnie, i znowu zaprzeczył pod przysięgą. I teraz dla niektórych chrześcijan by było tak. Jeżeli przysięga złamana prowadzi do piekła, to Piotr jest w piekle. Zgadza się? Okej. Okay. Idziemy dalej. I znowu zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili, werset 73, po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra, na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. 74. Wtedy począł, uwaga, obstawać pod przekleństwem i przysięgać. Nie znam tego człowieka. Najpierw tylko mówił, nie, to nie ja, ja nie znam. Przysięgam. Drugi jest przysięga, a tutaj to już Pojechał na całość, przerażony sytuacją. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i co? I mówił, ale udało mi się. Nie, i gorzko zapłakał. I gorzko zapłakał. Mamy Pana Jezusa, mamy Piotra, a jeszcze spójrzmy może na apostoła Pawła. Rzymian, pierwszy rozdział, werset 9. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, jest mi świadkiem. Jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybyć do was. On pisze list i powołuje się na Boga, jakby ktoś nie chciał mi wierzyć. Bóg jest mi świadkiem. Ok, następnie 2 Koryntian 1 i 23. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż, aby was oszczędzić, jeszcze nie przybyłem do Koryntu. Czyli on mówi innymi słowami tak. Ja chciałem przybyć do Koryntu, ale aby was oszczędzić, z tego powodu nie przybyłem. Czekam i mówię wam na Boga, że tak jest. Czyli podkreśla, że to nie jest zabawa, co mówi. Służba nie jest zabawą. Dlatego zwróćcie uwagę, że on często na początku listu dużo przysięga. Żeby przekonać niedowiarków, żeby uwierzyli jego słowu, zapewnieniom. Następnie Galacjan 1:20. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. 1 Tesaloniczan 2:5. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest mi świadkiem. Jakby ktoś nie wierzył. Czyli sam się przeklina, tak, w tym momencie, jeżeli tak nie było. Werset tego drugiego rozdziału, tego samego listu, werset 10 jeszcze. Sami jesteście świadkami i Bóg także. Jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienaganie pośród was wierzących. Czyli są już jacyś, którzy widzieli to, a on mówi, ale Bóg też jest świadkiem. Filipian, pierwszy rozdział, werset 8. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, miłością ożywiony Chrystusa Jezusa. Często na początku listu, widzicie, dużo świadczy. I zapewnia, że tak jest. Każda przysięga odnosi się do Boga jako świadka oświadczenia. Bez względu, czy się przysięga na Boga, czy też inaczej, pomija się imię Boga. Niby się pomija imię Boga. Taka przysięga, każda musi być dotrzymana. Zobaczmy teraz inne przysięgi. Najpierw zobaczmy, że Bóg przysięgał sam na siebie. Od razu może powiem, że my naśladujemy Ojca i chcemy być doskonali jak On. To nie jest tak, że Bóg może, ale my nie możemy. Odwrotnie. On mówi, mnie naśladujcie. Mamy być jak On. Rodzaju, 22 rozdział i werset 15. I będziemy dalej czytać do 18. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrama po raz drugi. 16 werset. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to i nie oszczędziłeś swojego syna, jedynego, błogosławieniu będę ci błogosławił. I w rozmnażaniu rozmnożę ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą bramę swych nieprzyjaciół. W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, dlatego, że usłuchałeś mego głosu. Pan Bóg na siebie samego poprzysiągł. Zobaczmy Hebrajczyków 6, 13 i 14. Albowiem, gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: z pewnością błogosławiąc cię, pobłogosławię i mnożąc, rozmnożę. Jak widzimy, tu jest błogosławieństwo, ale zobaczmy, że Bóg zaprzysięga też, uwaga, przekleństwo. Czyli mamy Boga, który zaprzysięga błogosławieństwo, ale też zaprzysięga przekleństwo. Powtórzonego prawa 1,34. Gdy usłyszał Pan głos mów waszych, rozgniewał się i przysiągł, mówiąc: ani jeden człowiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy pięknej krainy, którą poprzysiągłem dać przodkom waszym. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, on ją zobaczy. Jemu i jego synom dam ten kraj, po którym on chodził, gdyż okazał pełne posłuszeństwo wobec Pana. Jak błogosławieństwo Bóg przysiąga, też przysięga zło. Czyli złe rzeczy się będą działy. Też może pozostańmy w tej księdze powtórzonego prawa. Jeszcze 4:21. Z waszego powodu rozgniewał się na mnie Pan, mówi Mojżesz, i przysiągł, że nie przejdę Jordanu, nie wejdę do pięknej ziemi, którą wam daje Pan, Bóg wasz, w posiadanie. Czyli Bóg przysięga. Bóg przysięga. Naśladujmy Pana, ale we właściwy sposób. I teraz uwaga. Księga Daniela 12 i werset 7. I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na wiecznie żyjącego. To wszystko dokona się i tak dalej. Przysiąg na Boga, zgodnie ze Słowem Bożym. To jest święty akurat w tym momencie, ale za chwilę będzie anioł. Apokalipsa albo objawienie, 10:6. Może ja od 5 zacznę, 5 i 6. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie czasu, ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, tajemnica Boga się dokona. I zwróćcie uwagę, co on zrobił. Podniósł prawą rękę w górę, lewą rękę na serce. Mieliśmy Pana Boga, mieliśmy obywatela nieba świętego, mieliśmy anioła, a teraz zajmiemy się ludźmi. Prorok Malachiasz, 2:14, 15 ominiemy i do 16 przeskoczymy. A wy się pytacie, dlaczegoż tak? Dlatego, że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś, albo inaczej, inni tłumaczą, przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Żoną twojego przymierza. I werset, część 15, drugą część. Strzeżcie się więc w duchu waszym wobec żony młodości twojej, nie postępuj zdradliwie. ponieważ ja nienawidzę oddalania, inaczej rozwodu. Ja nienawidzę oddalania, mówi Pan Bóg Izraela, bo kto to robi, gwałt pokrywa swoją szatą. Tu jest mowa o wierności małżeńskiej i łamaniu przymierza małżeńskiego, który jest pod przysięgą dokonywany. Pamiętacie, jak my żeśmy brali związki małżeńskie? Nawet w urzędzie składaliśmy obietnice. Będę miłował, wierny i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie? I teraz my mamy dotrzymywać tej przysięgi. A nie, Malachiasz ma słowa dla Izraela, że wy zdradzacie swoje żony. Wy je oddalacie po prostu tak, ze swoich chuci nieopanowanych. Robicie, co chcecie, panowie życia i śmierci. Dlatego was nie słucham. Dlatego Bóg wzywa do żony młodości, do wierności wobec przymierza, które zostało zawarte. Czyli to się pojawia w przymierzu. Następnie zobaczmy Hebrajczyków 6:16. 6:16. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, wiemy, na Boga, a przysięga dla wzmocnienia jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Widzicie, jaki jest też powód. Właśnie czasami trzeba coś powiedzieć w doniosłym momencie, żeby zakończyć spór. Nie ma jeszcze czynów wypełniających tą rzeczywistość słowną, ale ty zapewniasz o tej rzeczywistości, że to się wydarzy, coś, co obiecujesz, biorąc Boga na świadka. To jest bardzo ważne. Dlatego właśnie związek małżeński przykładowo jest takim miejscem doniosłym, uroczystym. Wiemy dobrze, że dzisiaj również żołnierze ślubują wierność ojczyźnie na przykład, tak? Doniosły moment. No ale dobra, przejdźmy dalej. Na przykład Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział i 22, 23 werset. W owym czasie Abimelek z dowódcą swego wojska Pikolem tak powiedział do Abrahama: Bóg pomaga ci we wszystkim, co czynisz. Złóż mi więc tu, teraz, na tym miejscu przysięgę na Boga, że ani wobec mnie, ani wobec mego potomstwa bliższego i dalszego nie dopuścisz się zdrady. Że jak ja obszedłem się z tobą łaskawie, tak ty też będziesz postępował względem mnie i tej ziemi, w której jesteś gość. Abraham rzekł, werset 24, przysięgam. Ludzie mogą chcieć od nas zapewnienia. Abraham przysiągł, nie miał problemu z oddaniem przysięgi, tak? Inne miejsce. Weźmy Księgę Rodzaju 24, drugi werset i czwarty. Może od pierwszego przeczytam. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości: Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju, wybierzesz żonę dla mego syna. I tak dalej, i tak dalej. Abraham domagał się przysięgi, że sługa wykona polecenie, bo już jest stary, nie wie, kiedy odejdzie. Więc co? Przysięgnij mi, że dokonasz tego. Sami wiecie, często słyszymy o historiach, że rodzice odeszli albo pokolenie odeszło, a ktoś potem jeszcze spełnia przysięgę daną wcześniej. Przez tych, którzy już nie żyją. To jest doniosłe. To jest doniosłe. Zobaczmy dalej. 1 Samuela 24:22. Saul uskarża się przed Dawidem. Może ja 21 przeczytam. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Przysięgnij mi więc wobec Pana, że nie wyniszczysz mego potomstwa po mnie, że nie wytracisz też mego imienia z rodu mego ojca. I Dawid złożył przysięgę Saulowi. I pamiętacie, że ostatniego potomka wziął na swój dwór ze względu na złożoną przysięgę. I jeszcze może ostatni fragment, Księga Rodzaju 14, 21-24. To jest po bitwie, którą wygrał Abraham, albo Abram w tym momencie, który uwalniał Lota i jego całą rodzinę. Król Sodomy rzekł do Abrama: oddaj mi tylko ludzi, a mienie weź sobie. Zwróćcie uwagę, co robi Abraham. Abraham zdobył wszystko, co ukradziono z miast podbitych przez tych napastników. On miał cały ich dobytek. Jakby łup wojenny, tak? Ale on go nie chce i zwrócił uwagę, z jakich motywacji. Jeszcze raz. Król Sodomy rzekł do Abrama: oddaj tylko ludzi, a mienie weź sobie. Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: przysięgam na Pana, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Jakże doniosę, prawda? Że ani nitki, ani rzemyka od sandała, ani niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy. W nawiasie właśnie to mam u siebie, bo wygrałem wojnę. Niczego nie wezmę z tego, co do ciebie należy, żebyś potem nie mówił: to ja wzbogaciłem Abrama. Kto wzbogacał Abrama? Przed chwilą czytaliśmy. Bóg. Nie żądam niczego poza tym, co poszło na wyżywienie moich ludzi i oprócz części zdobytego mienia dla tych, którzy mi towarzyszyli. Dla Anera, Eszkola i Mamrego. Ci niechaj otrzymają część, która im przypada. Żeby król Sodomy nie myślał, że on coś zachował dla siebie. On zmógł to przysięgą. Nie mam nic schowanego gdzieś po kątach, w jaskiniach. To jest wszystko, co jest twoje, bierz. Przysięgam. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że chciał wywyższyć Boga. Moje bogactwo nie pochodzi od twojego mienia. My jesteśmy dziećmi Abrahama. Ludźmi wiary. Dzieci Abrahama mają wiarę, jak on. Przysiąg jest mnóstwo w Piśmie Świętym. Bardzo małą część przeczytałem. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przedstawić, tylko chciałem po prostu zarysować, żebyśmy mieli ten obraz, że to nie jest tak, jak ktoś może wyczytać z tych fragmentów tylko w Nowym Testamencie i nieopatrznie przyglądać się, że w ogóle nie można dokonywać przysiąg. Wprost przeciwnie. Tylko trzeba wiedzieć, jak przysięgać i po prostu dotrzymywać. Jak każde przyrzeczenie. Po prostu są przysięgi bardziej uroczyste w ważnych momentach, kiedy ktoś nie wierzy albo jakkolwiek i ty czujesz, że to jest ważne ze względu na chwałę Bożą. Ze względu na chwałę Bożą. I wtedy to robisz, by Bogu oddać chwałę. Ale jeżeli chcesz to użyć, bo chcesz ty kimś być, bo ty chcesz się wywyższyć, jak i to ty jesteś wspaniały i prawdomówny i masz inną motywację serca, to nie rób tego. Ponieważ już motywacja jest niewłaściwa. Ty to robisz dla zysku. To jest nadaremno. Używanie imienia Boga. Trzecie przykazanie dekalogu. Dla trzech rzeczy. Już nie chodzi o kłamstwo, że ty wypełnisz to, czy nie wypełnisz. Chodzi o to, że ty tak naprawdę siebie chcesz wywyższyć. A więc chodzi o to, żeby w życiu po prostu być prawdomównym. Po prostu trzeba mówić prawdę, nie trzeba przysięgać generalnie. W życiu tak zwanym normalnym, ale są wyjątkowe sytuacje. Możecie przysięgać, nawet więcej. Konieczne są czasami przysięgi. To, co powiedziałem na początku. wyrzekać się, tak jak powiedziałem, złej motywacji przysięgi. Jeżeli już przysięgacie, nigdy ze złego serca, ze złej motywacji. Czyli nie chcemy niepotrzebnie zwracać uwagi na siebie, że my coś mówimy, przysięgamy, używamy imię Boga na daremno. Nie. W ważnych momentach jest to uzasadnione. I ty będziesz wiedział w duchu. Bądź spokojny. Taka osoba, która nadużywa przysięgi, często ona chce być widziana, chce, żeby to, co mówi, uznawano, ma korzyść jakąś z tego, że ci uwierzą, żeby ci usta zamknąć, że ty widzisz, coś nie gra u ciebie. No to te osoby przysięgają. I wtedy co? Ty zamykasz się, a oni są zadowoleni. Zamknęli cię. Dla własnej korzyści ty już nic nie powiesz, ale oni dokonują swojego i ty masz straty. To jest zła motywacja. To są te obietnice, które są tylko, by ci usta zamknąć. Nawet jeżeli to nie jest na imię Boga, to oni inaczej podkreślą. Ale ja ci mówię, ale 50 razy ja ci mówię. Uwierz mi, uwierz mi. Więc niektórzy celowo wyolbrzymiają problem, żeby siebie przedstawić ważnymi w sytuacjach. Celowo robią z igły widły, żeby samemu się pokazać. Jacy to jesteśmy wspaniali. Chcą być ważni, chcą być zauważeni jako ci, którzy dotrzymują słowa i że ludzie, uwaga, powinni na nich polegać. I uwaga drugie, i powinni ci ludzie, którzy ich słyszą, robić to, co oni chcą. Dlatego oni użyją słów ze złej motywacji po to, żeby przymuszyć innych do własnej woli. Na przykład, że coś wykonają, co obiecują. Zapierają się, oni to zrobią. I żebyś im uwierzył, to pójdą, wejdą na twoją nutę. Ale ja ci mówię, albo ja ci przysięgam. A serce mają złe. I się później przejeżdżasz na takie sytuacje. Że dadzą ci pieniądze, obiecują, że ci zwrócą, które pożyczyli. I się okazuje, nie zwracają. Złamali przysięgę. Albo że coś zrobią, załatwią coś. Obiecują, a później nie ma ich, nie załatwiają tych spraw. Złe motywacje, zapewnienia, które są łamane. No dobra. Czy można coś zrobić, jeśli przysięga czy przyrzeczenie nie zostało wypełnione? Otóż mieliśmy przykład chociażby z Piotrem. Jest wiele innych przykładów, ale chociażby z Piotrem. Nie dotrzymał swojego słowa, bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. Ja nie jestem nim. On się zaparł go. Skłamał. Więcej, rzucał na siebie przekleństwa. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mu mówi, gdy nawrócisz się, szatan się domaga, by was przesiać, ale gdy ty się nawrócisz, wyobraź sobie, że mówisz do kogoś tu w społeczności. Wiesz, gdy ty się nawrócisz, wtedy zacznij zbierać ludzi i rób to dalej. Czyli Bóg widzi, że twoja wiara jest w takim miejscu, że coś przyjdzie za jakiś czas, że tu upadniesz, zaprzesz się wszystkiego, ale wrócisz do wiary. I Bóg widział to, że Piotr to zrobi. Jeszcze raz chcę podkreślić. Nie ma grzechu, który Bóg nie przebaczy. Bo są dziwne teologie. Niektórzy mówią tak. Bóg nie może na przykład przebaczyć złamania przysięgi małżeńskiej. Rozwodu nie może przebaczyć. Dziwne pomysły są w ciele Chrystusa, że po prostu jest jakiś grzech wyjątkowy według niektórych, to jest tak jak faryzeusze, robili, wiecie, różnicę, nie? To tak, ale to nie może Bóg przebaczyć. A Biblia mówi, że grzechy choćby były czerwone jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Jeżeli my pokutujemy, Bóg przebacza nam każdy grzech, nawet niedotrzymanie przysięgi. Ale którym Bóg przebacza? Tym, którzy są ludźmi z serca oddanego Bogu, którzy mają relacje, którzy chcą Jego dróg, a nie religijnych ludzi, nie tych, którzy mówią, że wierzą, a tak naprawdę nie wierzą, którzy modlą się ustami, ale sercem daleko są od Boga. I sobie, wiecie, biorą przysięgi, łamią i przepraszają. Znowu następną przysięgę, łamią i przepraszają. Łamią i przepraszają. I tak całe życie polega na łamaniu. Rozumiecie? My powinniśmy być w miejscu, jeżeli nam się noga raz powinęła, to już to powinna być nawet taka lekcja, że już drugi raz się nie powinien. Ja wierzę, że po tym, co Piotr doświadczył, wow. No nie powiem za niego, ale prawie pewny jestem, że już nie zrobił takiego błędu więcej w życiu. To była dla niego lekcja na całe życie. My powinniśmy wnioski wyciągać, kiedy coś źle zrobimy, a nie ciągle powtarzać to. Problemem jest to, że serca nie są czyste. Jak człowiek nie jest nawrócony, dla niego nie będzie problemu. A przepraszam cię, Panie Boże. I znowu zaczyna przysięgać i znowu łamać. I tak w kółko. I myśli, że wszystko jest okej przed Bogiem. Niektórzy non-stop grzeszą, cudzołożą. Oglądają pornografię, której nie powinni oglądać. Przecież to jest cudzołóstwo. Rozglądają się za kobietami, mają żonę. Jest to cudzołóstwo. Ale to robią. I uważają, nie ma problemu. Bo serce nie jest przy Bogu. My powinniśmy mieć serce przy Bogu. Czy Bóg nie przebacza? Przebacza. Każdy grzech. Ja wam podam taki przykład z Księgi Kapłańskiej, 5 rozdział. 4 werset. Jest napisane tak. Jeżeli kto przysięga, mówiąc lekkomyślnie wargami, że zło, coś złego inaczej, albo coś dobrego uczyni, tak jak to bywa, że człowiek lekkomyślnie przysięga i z początku nie uświadamia sobie tego, a potem spostrzeże, że zawinił przez jedno z tych rzeczy. Jeżeli więc kto popełni jedno z tych przestępstw, to niech wyzna, że przez to zgrzeszył. Wtedy przyniesie i tak dalej ofiarę i będzie mu odpuszczone. Więc już wiecie, nie ma grzechu, którego Bóg nie przebacza. Ale On nie przebacza dlatego, że ktoś mówi. Pytanie jest, jakie jest jego serce, które mówi. To jest decydujące. Pamiętajcie, zawsze się zaczyna od serca. Bo ci mówię, jeżeli jesteś człowiekiem Boga, to jak zrobiłeś raz błąd, to ty pilnujesz się, żeby już drugi raz tego nie zrobić. Bóg ci przebaczył. I On ci znowu przebaczy, jeżeli ci się noga powinie. Ale ty nienawidzisz grzechu. W sobie. Nienawidzisz go. Nienawidzisz, żeby Pana imię było zszargane. Absolutnie nie. Ja dotrzymam, choćbym miał zginąć. Dotrzymam. Jaka przysięga nie jest przebaczona? Jedna. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Co to jest? Kiedy wszedłem do ciała Chrystusa przez chrzest, i wiarę w to, co on dla mnie uczynił. Powiedziałem, będę chodził twymi drogami. A później mówię, nie znam cię. Świadomie mówię, nie chcę. Wypieram się przed ludźmi. Ale mówię, świadomie. To nie jest przebaczone. To nie są bebiki w wierze, które jeszcze nie do końca wierzą, czasami palną takie rzeczy, że starszy wierzy, mówi ojej. Bo czasami ludzie lekkomyślnie mówią pewne rzeczy. Ale Bóg widzi ich wzrost i wie, to serce nie jest gotowe. I to, co powiedziało, to jest lekkomyślne. Ale jak ktoś już jest w miejscu świadomości i coś takiego zrobi, to jest problem. W tym momencie traci zbawienie. Złamał pierwszą wiarę. To jest jedyna rzecz. Dlatego mamy się trzymać tego, co mówimy. Jeśli by nam nie wyszło, to mam nadzieję, że to raz w życiu. Wykonuj, co obiecujesz. Co żeś przyrzekł, czyń. Strzeż, by to wykonać. Cokolwiek by to było. Jeżeli na tym masz stracić, strać. Wykonaj to, co żeś obiecał. Jest bardzo ważne. A jeżeli się okaże, że za dużo obiecałeś, możesz rozmawiać, bo wszystko można powyjaśniać, porozmawiać, a Boga przeprosić. Przeprosić tą osobę. Rozumiemy? Ale nie, żeby to było tak, że ja lekceważę partnera przysięgi, tak? Nie. Ja nie mogę lekceważyć. Ja jestem zobowiązany, aby ta osoba była usatysfakcjonowana. Ona musi się zgodzić. Rozumiemy? To jest bardzo ważne. Jak ona się nie zgadza, ty musisz dotrzymać tego. Ale jeżeli nie dajesz rady, to trudno, ona się nie zgadza, ty pokutujesz przed Bogiem. Nie byłeś w stanie, po prostu jakaś sytuacja była. Ja wam pokażę taki przykład przysiąg, które były znoszone de facto, uwaga, w rodzinie. 30 rozdział Księgi Liczb. I zobaczycie odpowiedzialność mężczyzny i osób w rodzinie. 30 rozdział, werset 3, w niektórych Bibliach 2. To już żeśmy cytowali, ale ja pójdę dalej. Powtórzę i pójdę dalej. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo przysięgę i zwiąże swoją duszę z zobowiązaniem, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Teraz tak, gdy kobieta złoży ślub Panu lub podejmie jakieś zobowiązanie, to w wypadku, gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swego ojca, czyli jest córką, mieszka w domu swego ojca, jest młoda i coś tam obiecała, tak? A ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła i, uwaga, wie i nie sprzeciwia się temu zobowiązaniu, które uczyniła. Wówczas ślub, jakikolwiek by był, i zobowiązanie będą ważne tego dziecka. Musi być spełnione. Ale uwaga, 6 werset. Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się temu zobowiązaniu i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę. Ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. Widzicie autorytet głowy domu? Dzieci robią coś nie tak. Wy musicie mieć uszy. Bo jeżeli dzieci zgrzeszą, a ty słyszysz, że to jest niewłaściwe, co dzieci zrobiły, musisz reagować, wiedząc, że to sprowadzi nieszczęście. Bo siły duchowe i demony zaczną działać w życiu. Widzicie, jak ważna jest ochrona. Nie dopuszczacie dzieci do grzechu. I musicie reagować. Zobaczcie, letni chrześcijanin, co on będzie robił? On będzie analizował, opłaca się to nam, czy się nam nie opłaca, cieleśnie patrząc. Jak się nam opłaca, to niech tak zostanie. Dobra, to jest okej, może tak zostać. Pamiętajcie, musi być w ramach Słowa Bożego to, co dzieci robią. Jeżeli zrobią dobrze, ty o tym dowiesz się, jest okej. Ale jeżeli dowiedziałeś się, że robią zło, w tym samym dniu od razu reakcja. Tak reagują ludzie ducha na grzech. Jak trąd reagują na grzech. Jak coś złego, od razu jest reakcja. Ktoś, kto ma wyższy autorytet, dowiedział się i reaguje. Przeczytam dalej. Jeżeli jednak ojciec sprzeciwi się i to w dniu, w którym się dowiedział, wtedy stają się nieważne wszystkie śluby i zobowiązania, które uczyniła. Pan nie poczyta jej tego za winę, ojciec bowiem okazał swój sprzeciw. Uwaga! Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, czyli komuś coś obiecała. Uwaga. Wtedy ślub i zobowiązania będą ważne, o ile mąż powiadomiony o tym nie okaże sprzeciwy w dniu, kiedy się dowiedział. Trzeba złamać przysięgi, obietnice, które były nierozważne. Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyna jej tego za winę. Ślub i wszelkie zobowiązania wdowy albo kobiety, uwaga, nie mają męża, wdowy albo kobiety, która otrzymała list rozwodowy, pozostają ważne. One same za siebie decydują. Gdy jednak w domu swego męża złożyła ślub lub uczyniła jakieś zobowiązanie, a mąż, dowiedziawszy się o tym, milczał i nie okazał sprzeciwu, wtedy ślub jej i podjęte zobowiązania będą ważne. Jeżeli jednak mąż, dowiedziawszy się o tym, od razu unieważnił je, wtedy śluby i zobowiązania wyrażone słowami stają się nieważne. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej śluby bowiem mąż unieważnił. Wiecie, jak Bóg ustanawia porządek. Mąż może unieważniać lub potwierdzać śluby i przysięgi żony. Jeśli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, i teraz uwaga, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła, wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, czyli reakcja natychmiast jest albo nie. Albo ty kombinujesz, a już dawno wiesz, że to tak nie powinno być. Ty masz reagować z Boga zaraz, natychmiast. Jeżeli ty zaczynasz obmyślać, że tak jest i nie jednocześnie, to jest zło. Pamiętacie? Ma być tak lub nie. Co ponadto jest od złego. Więc jeżeli ty kombinujesz, to znaczy, że masz złe motywacje. I w tym momencie jesteś w grzechu. Dlatego, jeżeli jednak mąż milczy aż do następnego dnia, tym samym wyraża zgodę na śluby i zobowiązania, jakie uczyniła. Wyraził swą zgodę, ponieważ milczał w dniu, w którym się dowiedział. Gdyby unieważnił te śluby po upływie dłuższego czasu, czyli przeanalizował facet i stwierdził, mimo że słyszałeś wcześniej, ale teraz analiza przeszła. I stwierdził, to mi się w sumie opłaca albo nie opłaca. To co? Gdyby unieważnił je po upływie dłuższego czasu od dowiedzenia się, wówczas na niego spadnie cały ciężar winy. On, mówiąc krótko, przejął grzech z tym związany. Mamy być świętym ludem, bogodanym. Psalm 15, od 1 do 4 wersetu. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw swym językiem, ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi. I 4 werset, dobrze posłuchajcie. Kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy i szanuje tego, kto się boi Pana. Ten, kto dotrzyma, choć przysiąg ze swoim uszczerbkiem. I zobaczmy Psalm 24, 3 werset i 4. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. A więc lud święty jest ludem prawdomównym. Ludem, gdy przysięga, to wie, co robi. Kiedy wzywa mnie Boga, to na Jego chwałę potwierdza prawdomówność swoich wyrazów. I to wypełnia, bo wie, że użył imię Boga. Wypełnia. Nie nadużywa Jego imienia, bo są rzeczy tak małe, że niegodne, by użyć imienia Bożego. Po prostu jest prawdomówny. Po prostu tak jest tak, nie jest nie. Nie kombinuje, żeby coś było pomiędzy tak i nie, bo wie, że to od złego pochodzi. Jest człowiekiem serca, który reaguje, ponieważ ma Boga w sercu. Dlatego widzi od razu, to jest zło, a to jest dobro. I wybiera zawsze to, co właściwe. Od razu. My musimy się nauczyć reagować od razu. Od razu stać po stronie prawdy. To są ludzie ducha. To jest lud Pana. Oni wstąpią na górę Pana. Oni będą w niebie z Bogiem. Ludzie święci. Ludzie prawdomówni. Ludzie, którzy przez przysięgę Bogu oddają chwałę. I już wiemy po tej analizie słowa, co Pan Jezus zamierzał, kiedy cytował nauki faryzejskie w Mateuszu w 5 rozdziale albo w 23 rozdziale Mateusza. Jak oni kombinowali. Dlatego Pan Jezus co? Ustawiał właściwie prawo, które oni wykrzywili. Także pamiętajcie, jak badamy słowo, to musimy głębiej czasami zanurzyć się, żeby mieć właściwą perspektywę. Nie znajdziecie w Piśmie Świętym, że nie wolno przysięgać. Wprost przeciwnie. Jak żeśmy czytali na dowód. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Nowego Testamentu. Nowy i Stary Testament, ale to jest ten sam Bóg. Nie dajcie się zwodzić, bądźcie ludźmi świętymi. Amen.